Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Zachęta do budowania braterstwa i wzajemnego szacunku ludzi różnych religii to zdaniem patriarchy chaldejskiego, kardynała Luisa Sacco, najważniejsze przesłanie zakończonej miesiąc temu papieskiej pielgrzymki do Iraku.
Wiele krajów ubogiego południa w związku z pandemią potrzebuje nie tylko wstrzymania spłaty długów, ale całkowitego ich umorzenia, uważają solidarnie ekonomiści oraz Watykańska Komisja do Spraw COVID-19.
Instytucje charytatywne Kościoła i inne organizacje humanitarne spieszą na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi oraz osunięć ziemi w Indonezji i Timorze Wschodnim.
9 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek wskazał Irakijczykom drogę do budowania pokoju. Teraz ogromnym zadaniem jest przekucie tych słów na konkret codziennego życia. Miesiąc po historycznej pielgrzymce do Iraku wskazuje na to chaldejski patriarcha Babilonii. Braterstwo, poszanowanie różnorodności oraz pojednanie są bazą do przyszłego współistnienia, mówi kardynał Luis Sacco.
Chaldejski patriarcha wskazuje, że mimo obiektywnych trudności papież czuł w sercu ojcowskie przynaglenie do przyniesienia cierpiącym pocieszenia i nadziei, dlatego właśnie nie zrezygnował z podróży do Iraku. Dni jego pobytu były posmakiem dobra po długim czasie piekła. Według kardynała Sacco najważniejsze przesłanie pielgrzymki zawierało się w zachęcie do budowania braterstwa i wzajemnego szacunku ludzi różnych religii. Zwykli ludzie gotowi są do zmian, wielką przeszkodą na tej drodze są jednak politycy, którzy troszczą się głównie o własne interesy, mówi kardynał Sacco. Wskazuje, że Irak musi przejść od państwa wyznaniowego do państwa świeckiego, gwarantującego wolność sumienia i kultu. Prawa Irakijczyków muszą wynikać z ich obywatelstwa, a nie przynależności religijnej. Patriarcha dodaje, że sektaryzm religijny został stworzony po upadku dawnego reżimu w ściśle określonym celu. Młodzi Irakijczycy domagają się równości i przyznania takich samych praw obywatelskich wszystkim mieszkańcom.
Wczoraj minęło 5 lat od ogłoszenia posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia. Tymczasem wiele rodzin wciąż nie zna tego dokumentu, nie wszędzie został on właściwie przyjęty. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Aleksandr Avimello, sekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Jego zdaniem wynika to z tego, że niektóre kościoły lokalne skupiły się tylko na jednym, 8 rozdziale papieskiego dokumentu. Jest on poświęcony osobom, które doświadczyły kruchości rodziny i mówi m.in. o parach żyjących w związkach niesakramentalnych.
Nie taki był tymczasem zamysł papieża. Jak uważa ksiądz Mello, Franciszek skierował do Kościoła ten dokument, aby zwrócić naszą uwagę na znaczenie rodziny.
Od samego początku papież był przekonany o centralnym miejscu rodziny, zarówno w społeczeństwie, jak i w Kościele. To w rodzinie przyjmuje się życie, wychowuje się nowe pokolenia, przekazuje się wiarę i wartości, od środka buduje się społeczeństwo. Dlatego od samego początku swego pontyfikatu chciał podjąć refleksję wraz z biskupami z całego świata właśnie na ten temat, który jest centralnym tematem jego pontyfikatu. Teraz 5. rocznica ogłoszenia tego dokumentu jest dobrą okazją, by do niego powrócić, a przede wszystkim, by postawić rodzinę w centrum naszego duszpasterstwa. Amoris Laetitia jest miłosnym listem do rodzin, dlatego trzeba ją wyciągnąć z szuflady, przeczytać na nowo i przyjąć zawarte w niej konkretne rady. Bo jak wiemy, Franciszek jest bardzo praktyczny, taki ma zwyczaj. Interesuje go konkretne życie rodziny. Jest to więc dobra okazja, by wprowadzić w życie te duszpasterskie intuicje papieża.
Świat po raz 30 obchodził wczoraj Międzynarodowy Dzień Romów, który został ustanowiony w 1990 roku przez ONZ, aby sprzyjać integracji oraz włączaniu ich w życie społeczne, przezwyciężając przy tym uprzedzenia i przejawy dyskryminacji. Szacuje się, że na świecie jest ich około 37 milionów, z czego 30% w Europie. Pierwszym papieżem, który spotkał się z Romami, był Paweł VI, który powiedział do nich w 1965 roku: jesteście w sercu Kościoła.
Mówi Federica Mancinelli ze Wspólnoty Świętego Idziego w Rzymie, koordynatorka programu nauczania młodych Romów.
Niestety, często uprzedzenia rodzą się z faktu, że Romowie są utożsamiani wyłącznie z kłopotami, ale oni przecież tym nie są. Są kimś znacznie więcej, reprezentują kulturę, historię i tradycje. Wielu z nich żyje w normalnych domach, ich dzieci uczęszczają do szkół. Często rodziny żyjące w domach nie są nawet uważane za Romów, a zatem to nie oznacza, że bycie Romem wiąże się wyłącznie z niewygodą. Podczas pandemii bardzo trudne było dla romskich dzieci zachowanie dystansu oraz uczenie się, a jednak rodzice bardzo chcieli, by ich dzieci uczęszczały do szkoły. Wielu profesorów i nauczycieli o to zabiega. One mają do tego prawo. Chcieliśmy umożliwić pójście do szkoły wielu romskim dzieciom, aby nie pozostawały niewidzialne, ale żeby uznano ich historię, obecność oraz prawa. Uprzedzenia zawsze są krzywdzące. To jest oczywiste i co do tego wszyscy się zgadzamy.
Stolica Apostolska wesprze kampanię na rzecz umorzenia zadłużenia krajów afrykańskich, zadeklarował kardynał Peter Turkson podczas afrykańskiego webinaru zorganizowanego przez kierowaną przez niego dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka. Podkreślił on, że kampania ta musi przebiegać na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony należy podjąć dialog z instytucjami finansowymi i rządami, a z drugiej trzeba uruchomić odpowiedni system kontroli, aby zapewnić, że uwolnione w ten sposób zasoby finansowe zostaną przeznaczone na rozwój, służbę zdrowia i edukację.
Zadłużenie jest dotkliwym obciążeniem dla wszystkich krajów ubogich, nie tylko w Afryce. Mając na względzie trwającą wciąż pandemię, kraje G20 postanowiły przedłużyć do końca tego roku moratorium na spłaty odsetek od zadłużenia. Chodzi tu o sumę niemal 6 miliardów dolarów. Jak podkreśla profesor Ricardo Moro, specjalista od strategii rozwoju, jest to słuszne posunięcie, bo w czasie pandemii kraje ubogie nie mają z czego spłacać zadłużenia. Jest to jednak rozwiązanie na krótką metę, mówi profesor Moro.
Zawieszenie spłaty odsetek może pomóc państwom w trudnej sytuacji, ale jest to decyzja na krótką metę, ponieważ niektóre kraje, którym 20 lat temu przy okazji jubileuszu roku 2000 udało się pomyślnie wyjść z zadłużenia, w roku 2008 ponownie musiały się zadłużyć, bo ówczesny kryzys postawił w trudnej sytuacji gospodarkę na całym świecie. Wszystkie kraje musiały wprowadzić cięcia budżetowe, a niektóre kraje musiały się zadłużyć i to dość poważnie. Co więcej, niektóre podmioty prywatne, często pozbawione skrupułów, a także niektóre kraje, udzielały kredytów w sposób dość nieodpowiedzialny. Skutek jest taki, że wiele państw o mniej korzystnych warunkach gospodarczych ponownie jest zadłużonych. Pandemia dodatkowo obciąża te państwa, ponieważ wymaga interwencji w zakresie wydatków na służbę zdrowia, na rodziny pozbawione dochodu oraz wsparcia dla gospodarki w celu pobudzenia ożywienia. I te kraje znów muszą się zadłużyć. Dla wszystkich jest jasne, że państwa te nie są w stanie przez jakiś czas spłacać długu. To jednak nie wystarczy. Trzeba wyswobodzić je od tego obciążenia i wytyczyć drogę rozwoju.
Mozambik pilnie potrzebuje pomocy, szczególnie w południowej części prowincji Cabo Delgado, powiedział dyrektor Caritas diecezjalnej w Pemba. Podkreśla on, że pomoc dostarczana Kościołowi katolickiemu obejmuje również muzułmanów. Caritas oferuje osobom wygnanym nie tylko rzeczy materialne, jedzenie, miejsca schronienia i odzież, ale stwarza również okazję, aby porozmawiać o bolesnych przeżyciach, a to pozwala na przepracowanie cierpienia i rozpoczęcie nowego etapu życia. Do tej chwili struktury diecezjalne udzieliły pomocy blisko 40 tysiącom rodzin dzięki ośrodkom wsparcia, sieciom koordynującym przesiedlenia oraz osobom przyjmującym wygnańców pod swój dach.
Aktualnie, jak podkreśla dyrektor miejscowej Caritas, osoby wygnane żyją w niewielkich pomieszczeniach, prowizorycznych namiotach, które zostały im dostarczone przez ośrodki koordynujące przesiedlenia. Dysponują małą przestrzenią do życia oraz uprawiania kawałka ziemi.
Caritas diecezji Pemba apeluje o fundusze międzynarodowe, które pozwolą na zbudowanie prawdziwych i trwałych domów dla wygnańców. Na szczęście łańcuch Solidarności już został uruchomiony. Rząd węgierski na przykład zaangażował się w realizację projektu mieszkaniowego dla Mozambijczyków zmuszonych do ucieczki.
Gujarat stał się czwartym indyjskim stanem, w którym wprowadzono ustawę zakazującą przymusowych konwersji. Forsuje ją nacjonalistyczna partia obecnego premiera Narendry Modiego. Choć ustawodawcy mówią, że bronią w ten sposób poszanowania wolności religijnej, to w istocie kontrolują ludzi, zakazując im przejścia z hinduizmu na jakąkolwiek inną religię.
We wszystkich czterech stanach, w których wprowadzono nową ustawę, rządzi nacjonalistyczna partia ludowa wdrażająca w życie ideologię hindutwy, czyli Indie jedynie dla wyznawców hinduizmu. I choć mówi się, że nowe prawo ma bronić kobiet innych religii siłą zmuszanych do poślubienia muzułmanów i przejścia na islam, to w istocie jego założeniem jest kontrolowanie wiary ludzi, co stanowi bezsprzeczne łamanie praw człowieka. Indie są świeckim krajem, w którym konstytucja gwarantuje jego mieszkańcom wolność sumienia i wyznania. Mimo to każdy, kto w wieku dorosłym chce na przykład dobrowolnie przejść z hinduizmu na chrześcijaństwo, musi to zgłosić na policję i otrzymać zgodę na konwersję. Te zasady są powszechnie nadużywane, a chrześcijanie oskarżani o prowadzenie przymusowych konwersji wśród ludów tubylczych. Indie potrzebują większej ochrony praw mniejszości, a nie dyskryminujących ustaw, podkreśla ksiądz Cedric Prakash, jezuita i obrońca praw mniejszości.
Prawie 20 tysięcy osób poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi spowodowane ulewnymi deszczami w Indonezji i Timorze Wschodnim znalazło schronienie między innymi w instytucjach należących do kościoła. Kataklizm, który nawiedził te dwa azjatyckie kraje, zabił łącznie ponad 180 osób, a 75 wciąż uważa się za zaginione. Ulewne deszcze padające w tym regionie od końca marca wywołane zostały przez tropikalny cyklon Seroja.
Ponad 3000 poszkodowanych trafiło do ośrodka prowadzonego przez Salezjanów w Komoro na obrzeżach stolicy Timoru Wschodniego, a grupa ponad 7000 osób zamieszkała przy parafii Niepokalanego Poczęcia w Dili. Episkopaty mobilizują księży do zapewnienia poszkodowanym podstawowej pomocy. Najbardziej brakuje żywności i ubrań. Pracownicy agencji humanitarnej ONZ zaznaczają, że niezbędne jest także dostarczenie urządzeń sanitarnych i leków. Coraz większe obawy budzi sytuacja żywieniowa dzieci poniżej 5 roku życia i karmiących matek. W dalszej kolejności znajdują się materiały potrzebne do odbudowy domów, ale tym zajmiemy się po opanowaniu najważniejszych problemów, powiedział ksiądz Angelo Salsina, koordynator działań pomocowych z archidiecezji Dili. Istnieją również obawy dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscach czasowego przebywania powodzian. Aby ułatwić działania pomocowe, rząd Timoru Wschodniego zdecydował się bowiem na złagodzenie obostrzeń sanitarnych. Sytuacja kryzysowa związana z powodzią zbiegła się w tym kraju ze wzrostem zachorowań na koronawirusa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.